Wracamy do Państwa. Po krótkiej przerwie audycję realizuje Piotr Król. Moim Państwa gościem jest niezmiennie Kamil Caus, autor raportu Boksując poniżej wagi, dylematy polityki zagranicznej Rumunii. Pierwszy element przez nas wspomniany wcześniej w tej stosunkowo wąskiej perspektywie dyplomacji rumuńskiej to oczywiście ścisły sojusz w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi, wywiązywanie się ze zobowiązań sojuszniczych przez Rumunów. Rumunii na pewno na gapę nie jadą. Do tego należałoby także dodać coś, co my nad Wisłą znamy jako oczywiście bukaresztańską dziewiątkę, która gdzieś wpisuje się także w te zagrożenia, które pojawiają się od kilkunastu, od kilku lat powiedzmy na wschodniej flance. Kamilu, ta wąska perspektywa, ten pierwszy filar tej perspektywy, gdzie lokują swoją uwagę Rumunii, dobrze, Stany Zjednoczone Ameryki i NATO, jakie są pozostałe elementy w tym rumuńskim wizjerze, w którym widzą oni to, co najważniejsze?
Drugim takim elementem jest integracja europejska, czy współpraca w ramach Unii Europejskiej. Integracja, czy wejście do Unii Europejskiej było tym wielkim celem rumuńskiej polityki zagranicznej do momentu, aż się ziściło właśnie w roku 2007. Teraz chodzi przede wszystkim o to, żeby w tej Unii być i żeby w tej Unii właśnie budować sobie możliwe dobre relacje, także na takich zasadach handlowych, znaczy coś zaoferować, coś dostać w zamian, przede wszystkim z państwami, które to są najsilniejszymi, kluczowymi państwami Unii Europejskiej. Znaczy, tak zwanym twardym jądrem, jak to się czasem mówi, rdzeniem Unii Europejskiej, czyli głównie chodzi o Francję i o Niemcy. Mhm. I to są państwa, z którymi Rumunia chce utrzymywać możliwie bliskie relacje właśnie po to, żeby mieć większe przełożenie na różne kwestie, które w Unii Europejskiej się dzieją i które mogą dla Rumunii mieć znaczenie. Czyli znowu takie myślenie transakcyjne. Czyli co do zasady staramy się, jako Bukareszt, tak? Bukareszt stara się robić to, czego od niego oczekują Niemcy i Francja. W zamian za to oczywiście, kiedy przychodzi pora, mówi, no dobrze, ale to może my byśmy za to dostali to, albo to, albo dostali tu jakieś większe fundusze, a może tutaj udział w jakimś projekcie politycznym i tak dalej, albo jakieś wyłączenie spod jakiegoś mechanizmu, który dla nas jest niewygodny. To jest druga rzecz, przy czym oprócz tych rzeczy takich czysto transakcyjnych, to generalnie ta obecność w Unii Europejskiej jest oczywiście postrzegana jako taka winda rozwojowo-cywilizacyjna. To znaczy chodzi o to, żeby za pomocą przede wszystkim unijnych funduszy, ale także wsparcia innego typu, instytucjonalnego, nadrobić te zapóźnienia właśnie z okresu komunistycznego czy lat 90. i trochę zminimalizować te kompleksy wynikające właśnie z poczucia jakiegoś takiego odsunięcia od Zachodu, tak? które było dla Rumunów problemem zarówno w latach 90., jak i nawet w czasach komunistycznych. No to jest jednak państwo, które czuje się tym spadkobiercą Rzymu, o czym mówiliśmy na początku, tak? Tą łacińską wyspą, bo czasem tak się mówi, ale właśnie łacińską wyspą otoczoną krajami nie romańskimi. I ta obecność w Unii ma w pewnym sensie doprowadzić do powrotu Rumunii na łono Zachodu w takim wymiarze historycznym, ideowym, symbolicznym. To jest tak naprawdę ten drugi element. Przy czym ta obecność w Unii co do zasady jest traktowana jako właśnie element szerszy, element współpracy euroatlantyckiej. Czyli jesteśmy w Unii, bo to też dobrze jest postrzegane w Stanach Zjednoczonych, bo jakby Stany Zjednoczone oczekują od swoich sojuszników, także w NATO, jakby współpracy na poziomie euroatlantyckim, więc tam jesteśmy. Co oczywiście rodzi pewne problemy w momencie, kiedy, mówiąc kolokwialnie, dochodzi do konfliktu między mamą a tatą, jak to czasem mówią sami Rumuni, czyli kiedy dochodzi do konfliktu między Unią Europejską, czy też właśnie Niemcami, Francją, a Stanami Zjednoczonymi, co się niekiedy dzieje, no bo wtedy Rumuni są zmuszeni, nie chcą, więc może nie tyle są zmuszeni, co próbują zrobić wszystko, żeby nie być zmuszonymi do wyboru i tak lawirują między obydwoma partnerami. Tak wygląda ten drugi filar. A trzeci filar, ten trochę odstający, jakby się mogło wydawać, skalą, to jest rzeczywiście filar bilateralny na swój sposób i to jest filar mołdawski. To znaczy trzecim elementem rumuńskiej polityki zagranicznej, bardzo wyraźnie widocznym, jest rumuńska polityka wobec Republiki Mołdawii, rumuńskie stosunki z Republiką Mołdawii. I z czego to wynika? No wynika to oczywiście z tego, że po pierwsze jest taki wymiar romantyczny, jest wymiar pragmatyczny tego wszystkiego. Wymiar romantyczny jest taki, że Republika Mołdawii, jak wspominaliśmy wcześniej, historycznie należała do gospodarstwa mołdawskiego, czyli z punktu widzenia Rumunów to są po prostu ziemie rumuńskie. Zamieszkują je Mołdawianie, którzy z punktu widzenia Rumunów nie są żadnymi Mołdawianami, tylko są Rumunami. Rumuni nie uznają odrębności narodu mołdawskiego. I w związku z tym jakby oczywiste jest to, że Rumunia jako państwo, szczególnie państwo właśnie rosnące w siłę, będące w NATO, będące w Unii Europejskiej, ma pewne zobowiązania wobec swojego bratniego, tak zwanego drugiego państwa rumuńskiego, bo wprost wręcz tak się nazywa czasem Mołdawię, i do swoich rodaków tam i się nimi zajmuje. Mhm. Z drugiej strony jest też wymiar zupełnie praktyczny, to znaczy Mołdawia jest postrzegana jako państwo słabe, znaczy niestabilne, państwo będące pod silnymi wpływami rosyjskimi, państwo, na którego terytorium przecież znajdują się wojska rosyjskie, przypomnijmy, na terenie Naddniestrza separatystycznego. Więc Rumunia jakby zajmując się tym państwem, wspierając go w reformach, wspierając go gospodarczo, no, będąc jego adwokatem na arenie międzynarodowej i euroatlantyckiej, szczególnie unijnej, bo Mołdawia nie jest zainteresowana przynajmniej na razie integracją z NATO, no, próbuje ten kraj stabilizować. Tak? Próbuje rozwijać tam swoje wpływy, takie kulturalno-gospodarczo-polityczne, po to, żeby wzmacniać ten kraj, żeby mieć pewien wgląd w to, co się tam dzieje, by sprzyjać lokalnym siłom prozachodnim i utrudniać życie siłom prorosyjskim na przykład. Tak? Znaczy, jednym z takich kluczowych elementów polityki rumuńskiej jest uniemożliwianie czy robienie wszystkiego na poziomie wsparcia gospodarczego, wsparcia propagandowego, by siły prorosyjskie władzy w Mołdawii nie przejmowały. No i to się czasem kończy dość, nazwijmy to, prowadzi do trudnych wyborów natury etyczno-moralnej. Na przykład Rumunia wspierała dość otwarcie taką ciemną postać w historii Mołdawii, oligarchę Vlada Plahotniuka, o którym też w swoich tekstach pisywałem wielokrotnie. Człowieka, który udając proeuropejskiego polityka, czy mieniąc się politykiem proeuropejskim, tak naprawdę kraj korumpował, przejął kontrolę nad systemem, nad rządami, nad systemem parlamentem, nad wymiarem sprawiedliwości. No generalnie zawłaszczył państwo mołdawskie. Ale Rumunia wspierała go de facto, uważając, że to jest przynajmniej skuteczny, efektywny polityk, który jest w stanie powstrzymać sukcesy, potencjalne sukcesy sił prorosyjskich w Mołdawii. Także to są tak naprawdę te trzy kluczowe elementy, którymi Rumunia jest zainteresowana w ramach swojej polityki zagranicznej.
Twoja teza, Kamilu, do której wracam i państwa odsyłam, boksując poniżej wagi dylematy polityki zagranicznej Rumunii, gdzie mamy także w pigułce wiedzę na temat Rumunii i te kierunki jej polityki analizowane oczywiście szerzej, z takim krytycznym też, w takim krytycznym ujęciu, no jeśli boksujemy poniżej wagi. Drodzy Państwo, waga lekka w boksie jest w okolicach 61 kg, z kolei waga średnia już 72,5. No skoro Polska boksuje, powiedzmy, teoretycznie boksowałaby w wadze średniej, jako państwo tak zwanego średniego zasięgu, no Rumunia nieco mniejsza w kontekście demograficznym, ale jednak wydaje się, że zasługuje na nieco więcej. Mogłaby z pewnością poszukać szans w wyższej dywizji, kategorii wagowej, nawiązując do tej metafory. Kamilu, czego takiego Rumunia nie robi, na co pozwala jej waga, twoim zdaniem? I tu możemy właśnie uzupełnić te trzy filary i spróbować poszerzyć perspektywę Rumunii. Oczywiście nie wiem, czy w Bukareszcie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ktoś nas będzie słuchał, ale sądzę, że ciebie co jak co, ale być może ktoś spróbuje kiedyś przetłumaczyć. Kto wie, robimy zasięgi. W jakich punktach, w jakich miejscach dostrzegasz dla Rumunów szansę, która być może też pozwoliłaby im uwierzyć w siebie, zagrać w lidze, na którą mają papiery?
Przede wszystkim w kwestii współpracy regionalnej. To znaczy nie ma co do tego wątpliwości. Rumunia i jej rozmiar zarówno pod względem populacji, jak i terytorium, a wreszcie gospodarki, predestynuje wręcz do tego, żeby być takim regionalnym ośrodkiem siły, tak? Pewnym, jak to się ładnie mówi po angielsku, center of gravity, tak? Czyli punktem przyciągania, który będzie sprawiał, że inne państwa dookoła będą zainteresowane współpracą właśnie z tym państwem, znaczy wspólnie, ale poprzez to państwo.
No dobrze, czyli rola takiego huba, takiego centrum, natomiast
regionalnego lidera.
Zawsze się pojawia pytanie dotyczące takiej roli międzynarodowej, które nas prowadzi do percepcji, czy tak Rumunię postrzegają państwa regionu, czy dają przyzwolenie na to. To zawsze też się pojawia. No to dobrze, regionalny lider, okej.
Nie, bo przyzwolenie to jest, to zależy znów, jak wyobrażamy sobie to boksowanie w wadze. Nie chodzi mi o to, żeby Rumunia wyszła i powiedziała, słuchajcie, my tu jesteśmy najpotężniejsi, słuchajcie nas, tylko żeby była takim inicjatorem, tak? Człowiekiem, państwem, tak, które wyjdzie z propozycją na przykład, tak? No słuchajcie, mamy tutaj taki format, to może być korzystne dla was, bo to, z tym pójdziemy do, nie wiem, Brukseli, z tym pójdziemy do Waszyngtonu, może znajdziemy jakieś wsparcie. Tego typu projekty, tak? One się właściwie nie pojawiają. Było kilka prób, ale między innymi tak zwana grupa krajowa, nazwana tak od miejscowości krajowa w Rumunii, ale one w zasadzie nie działają. Zresztą mam wrażenie, że Rumunia przede wszystkim jest średnio zainteresowana tym. Znaczy Rumunia nie do końca widzi potrzebę współpracy z najbliższymi swoimi sąsiadami. Poza Mołdawią oczywiście wspomnianą. Tak. Tak. Z Węgrami ze względów historycznych i politycznych obecnych ta współpraca jest właściwie niemożliwa. Z Ukrainą ona się dzieje na tym polu wojennym, ale przez lata.
Tak, piszesz o tym w raporcie, że w zasadzie dokładnie po raz pierwszy słowo Ukraina pojawia się w strategii bezpieczeństwa, jeśli dobrze pamiętam, narodowego, no stosunkowo późno, bo na przestrzeni ostatnich kilku lat, tak?
Tak. I do tego wszystkiego Ukraina bardzo długo, tak naprawdę po części do tej pory, nie tylko nie była jakimś zasięgu zainteresowania współpracy regionalnej, ale wręcz była postrzegana jako państwo potencjalnie wrogie, jako przedłużenie Rosji, jako państwo zinfiltrowane przez Rosję. I to się tak naprawdę zaczęło zmieniać dopiero po 14 roku. I oczywiście już bardzo mocno się zmieniło po 24 lutego 22 roku. O Bułgarii wydaje mi się w ogóle nawet nie wspomniałem w tym raporcie, bo mimo, że jest to państwo, z którym Rumunia sąsiaduje, mając długie granice i które jest wręcz wymieniane z nią na jednym tchem, prawda, kiedy mówimy o tym regionie, to tam współpracę, no poza oczywiście jakąś tam techniczną, ale jakiejś większej nie ma. Na Dunaju, który jest główną przeszkodą naturalną między Rumunią a Bułgarią, są bodajże w tej chwili 2 albo 3 mosty. Czyli nie ma nawet połączeń fizycznych, technicznych między obydwoma krajami. Nie ma takiego poczucia chęci współpracy. No Mołdawia jest jedynym krajem, który oczywiście postrzega Rumunię jako kraj, który jest takim ośrodkiem jakiejś siły, ale też bez przesady, też patrzy Kiszyniów na innych partnerów dookoła,
no dobrze,
i z nimi współpracuje, w tym z Polską na przykład.
A jeśli chodzi o Serbię?
Jeśli chodzi o Serbię, relacje są w ogóle dobre, bo Rumunia przede wszystkim wspiera państwa bałkańskie w procesie integracji europejskiej.
Tak jest,
na takim poziomie politycznym to się dzieje, jak najbardziej tak, ale znów nic szczególnie więcej. Plusem dużym dla relacji dwustronnych jest to, dla relacji serbsko-rumuńskich jest to, że Rumunia nie uznaje niepodległości Kosowa. Co akurat wynika nie z tego, że Rumunia chce mieć dobre relacje z Serbią, tylko z tego, że jak wspominałem wcześniej, Rumunia ma na swoim terytorium sporą mniejszość węgierską o ambicjach niekiedy może nie separatystycznych, ale na pewno autonomistycznych, co sprawia, że Rumunia generalnie niechętnie patrzy na jakiekolwiek zmiany granic.
Dokładnie. Być może jest to też przypadłość państw romańskich, bo Hiszpanie również niekoniecznie chętnie patrzą w tym kierunku. Ale no dobrze, więc ci najbliżsi sąsiedzi różnie to się układa. Relacje historyczne raczej przeszkadzają. Natomiast muszę o to zapytać. Zresztą w raporcie też poświęcasz temu bardzo duży punkt, to znaczy, no właśnie, te postrzeganie Polski przez Rumunów, czy ono ewoluuje na przestrzeni ostatnich dekad, czy mamy dobrą prasę, czy mówimy jednym głosem, jeśli chodzi o układanie stosunków w regionie. No oczywiście na myśl przychodzi tutaj projekt Trójmorza. Czy Rumuni traktują go pryncypialnie, czy jako jeden z wielu projektów rozwoju infrastrukturalnego?
Jak wspomniałem wcześniej, dla Rumunów priorytetem są Stany Zjednoczone i twardy rdzeń Unii Europejskiej. Aha. Więc wszystko, co dzieje się w regionie, jest podporządkowane takiemu myśleniu o polityce zagranicznej. Dlatego też, kiedy Rumuni spotykają się z propozycją wejścia do nowego formatu, na przykład do Trójmorza, czy na przykład w pewnym momencie były takie dyskusje o możliwej akcesji Rumunii do Wyszehradu, do Grupy Wyszehradzkiej, to myślą o tym, okej, fajnie, może coś z tego będzie dobrego, być może może tak, ale przede wszystkim jak to wpłynie na naszą pozycję w Berlinie, jak to wpłynie na naszą pozycję w Paryżu, jak to wpłynie na nasze postrzeganie w Waszyngtonie. I tutaj w obydwu przypadkach, w obydwu tych formatach właśnie pojawiał się problem, pojawiała się obawa, że na przykład współpraca z Wyszehradem, czy chęć akcesji do Wyszehradu, w momencie, kiedy w Wyszehradzie znajdują się państwa jak Polska i Węgry, to było w czasie, kiedy i Polska i Węgry już były krytykowane dość mocno, szczególnie przez Komisję Europejską, zepsuje relacje czy postrzeganie Rumunii. Więc Rumunia wręcz wprost, znaczy politycy rumuńscy wręcz wtedy, że nie, w ogóle nie rozważamy wejścia w ten format, nieważne, czy nam to proponują, czy nie, my generalnie nie chcemy. To było takim demonstracyjnym pokazem pewnej linii politycznej, pewnej lojalności politycznej. I trochę podobnie sprawa miała się z Trójmorzem. Zwłaszcza na początku, kiedy ten format się rysował dopiero, w Rumunii pojawiało się sporo wątpliwości na temat tego, jak jest właściwie dokładnie cel tego projektu. Bo okej, infrastruktura, wszystko fajnie, ale przede wszystkim Rumuni pytali, czy jest to projekt alternatywny dla integracji europejskiej, czy jest on wymierzony w Niemcy, bo przecież pojawiały się takie supozycje w prasie chociażby. I w związku z tym Bukareszt był bardzo, bardzo ostrożny wobec Trójmorza. Dopiero wizyta Donalda Trumpa na szczycie w Warszawie, a później zaangażowanie Niemiec w ten projekt, bo Niemcy są państwem, które uczestniczy w szczytach od pewnego czasu, to sprawiło, że Rumuni zaczęli myśleć o Trójmorzu jako o formacie, który jest, nazwijmy to w ten sposób, bezpieczny z punktu widzenia ich polityki zagranicznej, natomiast i który wręcz może im przynieść jakieś korzyści, głównie wizerunkowe, dlatego że Stany Zjednoczone w pewnym momencie wprost zaczęły sugerować, że to jest fajny format, obecność w nim jest dobrze widziana przez Waszyngton, to Trump zresztą mówił też wprost, prawda, więc Bukareszt wtedy stwierdził, że to doskonale będziemy się angażować. Przy czym to zaangażowanie rumuńskie na takim poziomie praktycznym nie jest jakieś duże, na poziomie symbolicznym jest, no ostatni szczyt odbył się chociażby w Bukareszcie, jest sporo deklaracji dotyczących tego, co Rumunia mogłaby i jak mogłaby funkcjonować, także to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też jest taka, że Rumunii na ten projekt współpracy regionalnej, jakim jest Trójmorze, patrzyli z umiarkowanym zainteresowaniem infrastrukturalno-gospodarczym. Znaczy, tyle o ile Polska czy wiele innych państw zaangażowanych w ten projekt próbują go przedstawiać przede wszystkim jako projekt właśnie mający zwiększyć powiązania gospodarcze między krajami regionu na takiej linii właśnie północ-południe, to Rumunów dużo bardziej do tego projektu przekonuje mówienie o nim jako o projekcie o pewnych walorach sekurytystycznych, jak to się brzydko mówi z angielskiego. Aha. Czyli na przykład Via Carpatia, tak? Droga biegnąca z państw bałtyckich aż do na południe Europy przez Rumunię. To jest ciekawy projekt, ale przede wszystkim jest ciekawy dlatego, że przyspiesza ewentualną mobilność wojskową dla Rumunów. To samo tak zwany Rail to Sea, czyli projekt linii kolejowej biegnącej z Gdańska aż do Konstancy w Rumunii, także jest postrzegany przede wszystkim jako ciekawy projekt mogący przyspieszyć w razie czego przerzut wojsk, czyli wzmocnić pozycję Rumunii jako właśnie państwa na wschodniej flance oraz poprawić możliwości jej interoperacyjności z sojusznikami. Tak znów jest to coś, co jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa twardego, a więc współpracy z Amerykanami także i na to jest dobrze widziane. I tak generalnie Rumunia patrzy na tego typu formaty. No tak funkcjonuje.
Do bólu pragmatyczni i dostrzegający wszędzie ten kontekst bezpieczeństwa, możliwość jego poprawy. Tam, gdzie Polacy widzą zyski ekonomiczne, Rumuni dostrzegają przede wszystkim to, czego nie da się przewidzieć, ale co jest w jakiś sposób prawdopodobne. Podobne zagubienie sytuacji i ewentualną konieczność wykorzystywania klauzuli sojuszniczej NATO artykułu 5, na którym oczywiście bezpieczeństwo Rumunii zależy. Zależy Rumunom, by ten artykuł był w 100% operacyjny. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym cię jeszcze zapytać o kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, skoro Rumunii tak mocno grają na kartę bezpieczeństwa, no to jego odmianą jest bezpieczeństwo energetyczne. Różne projekty, w które Rumunii są zaangażowani, między innymi Southern Gas Corridor. Czy Rumunia jest państwem, które patrząc na historię zimnowojenną, umiejętne lawirowanie, niczym jazda serpentynami trasy transfogarskiej czy transalpiny. Tam oczywiście lawirować trzeba zgodnie ze znakami. Wiemy, że rumuńskie znaki podpowiadają Rumunom, by lawirować umiejętnie, by wykorzystać do bólu moment. No właśnie, czy Rumunom udało się uniezależnić? Czy mają zdywersyfikowane źródła surowców energetycznych? Jak to wygląda od kuchni ekonomiczno-energetycznej?
Tak, Rumunia, od razu można odpowiedzieć, Rumunia jest jednym, jest tym państwem, które jest bodaj w najlepszym położeniu energetycznym w regionie. Aha. Jednym z najlepszych całej Unii Europejskiej. Rumunia ma przede wszystkim własne zasoby gazu. Zresztą ropy też ma całkiem sporo. Dość przypomnieć, że Rumunia w ogóle była potęgą naftową w okresie międzywojennym. Dlatego też zresztą sojusz Rumunii z Niemcami był tak dla Niemców ważny. Aha. Pola naftowe i rafinerie rumuńskie były kluczowe dla niemieckich działań. W tym momencie Rumunia jest w stanie zaspokoić około 80-90, nawet do 100 przy pewnych tam modyfikacjach, potrzeb swoich gazowych. Więc gaz w ogóle nigdy dla Rumunii nie był problemem. Mhm. Jeśli chodzi o ropę, jest trochę gorzej, bo te rumuńskie pola naftowe są już na wyczerpaniu, ale nadal 30% ropy Rumunia pozyskuje sama i produkuje sama. Resztę dociąga między innymi tankowcami, które przypływają do Konstancy. Do wojny głównymi dostawcami była Rosja i Kazachstan. Aha. W tej chwili ta Rosja właściwie już nie jest partnerem, więc został Kazachstan i jest jeszcze kilka innych źródeł, ale Rumunia nie miała problemu ani z ropą, ani z gazem. Ba, w najbliższym czasie tego gazu będzie jeszcze więcej. I nie chodzi tu już nawet o infrastrukturę per se, ale o to, że Rumunia od lat pracuje nad rozpoczęciem wydobycia z takich złóż na szelfie, na Morzu Czarnym, w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej, tak zwane złoże Neptun. Jedno z gigantycznych złóż tam szacowanych na, jeśli pamiętam, ponad 200 miliardów metrów sześciennych. Rumunia zużywa rocznie około 10 miliardów, to tak, żeby dać jakiś kontekst. Więc jeśli rozpocznie się wydobycie w ciągu najbliższych lat, to Rumunia będzie w stanie nie tylko zaspokajać własne potrzeby, co i tak już de facto robi, ale drugie tyle eksportować za granicę, więc stanie się bardzo ważnym dostawcą gazu dla Unii Europejskiej, dla Mołdawii, która także uniezależnia się ostatnio od Gazpromu szybko i liczy na wsparcie ze strony rumuńskiej. Poza tym Rumunia ma świetny miks energetyczny, jeśli chodzi o elektroenergetykę. Rumunia, i to jest również osiągnięcie czasów Czałszewsku, któremu się pamięta, ma elektrownię jądrową na swoim terytorium, elektrownię jądrową w miejscowości Czerna Woda. Swoją drogą, i to jest też coś, co się w Czałszewsku pamięta, to jest elektrownia zbudowana w czasach komunistycznych. To właściwie rozpoczęło to budowę w czasach komunistycznych, była zakończona w latach 90. Ale budowana nie na technologii sowieckiej, tak jak to było w Czechosłowacji chociażby, tak? Ale budowana na technologii francuskiej, no właściwie kanadyjskiej. Tam są kanadyjskie reaktory CANDU. Więc i ona daje około 20% energii elektrycznej w kraju. Około 30% kolejnych dają potężne elektrownie wodne. Na czele z elektrownią Żelazne Wrota, która na Dunaju, którą Rumunia dzieli razem z Serbią. Wreszcie mamy błyskawicznie rozwijającą się fotowoltaikę. Rumunia ma świetne warunki dla rozwoju fotowoltaiki, dla rozwoju farm wiatrowych. I na końcu mamy także oczywiście gaz i węgiel. Węgiel, który kiedyś był bardzo ważny dla Rumunii, bo ogromne zasoby węgla zresztą na północy Rumunii wydobywano. Teraz to właściwie spada. Gaz jest jeszcze istotny, węgiel coraz mniej. Zamyka się systematycznie te gigantyczne elektrociepłownie, które opalane były węglem. Aha. Ale tak to wygląda. Rumunia też planuje w tej chwili rozbudowę swojej elektrowni jądrowej o kolejny reaktor, elektrowni w na wodzie. We współpracy zresztą właśnie z Amerykanami, z Francuzami zerwała niedawno także pod sugestiami amerykańskimi, nazwijmy to w ten sposób, zerwała współpracę energetyczną z Chinami, bo to Chiny miały w pewnym momencie rozbudowywać tą elektrownię. No i będzie budowała sieć małych, modularnych reaktorów jądrowych, podobnie jak Polska.
Podobnie jak Polska.
Te plany są bardzo podobne, jeśli chodzi o energetykę.
Drodzy Państwo, chciałem unikać tutaj tych analogii, od których rozpoczęliśmy naszą rozmowę, ale kończymy takimi analogiami, no ale też kończymy takim kontrastem, że gdzie jest Polska dzisiaj na drodze do atomu, gdzie są Rumunii, nawet nawet jeśli Ceaușescu jest tym trochę ojcem atomu rumuńskiego, no to jednak ten atom jest, te opcje są. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani, pobudzeni, są ciekawi tego, jak wygląda polityka Rumunii w tym dzisiaj turbulentnym regionie i świecie, odsyłam do raportu Boksując poniżej wagi, a za rozmowę z panem Kamilem Ceaușescu, panu Kamilowi dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Kamilu.
Dzięki, z całą przyjemnością, ogromną.
Audycję realizował Piotr Król. Te trzy kolory, przez które patrzyliśmy na Rumunię, państwo bardzo ciekawe, różnorodne, bezpieczne energetycznie, być może nawet boksujące poniżej wagi, ale robiące to w sposób konsekwentny. Za tę rozmowę dziękuję. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień.